Witam Państwa przy mikrofonie Eugeniusz Ryżyk. Zapraszam Was do odwiedzenia dwóch gospodarstw ekologicznych, wyspecjalizowanych w produkcji owoców aronii i ziół. Rolnicy po wielu latach doświadczeń ze zbytem swoich surowców zaczynają sami przetwarzać i sprzedawać produkty. Artur Bielecki, który kilkanaście lat temu osiedlił się w Sobiatynie w gminie Milejczyce, zaczął uprawiać aronię. Owoce tego krzewu zawierają bardzo duże ilości witamin, minerałów i antyoksydantów potrzebnych do zachowania zdrowia.
Jestem z Łukowa, pochodzę. No i tak zdarzyło się, że chciałem pójść w rolnictwo. Tutaj akurat udało się kupić całe gospodarstwo małe, później z czasem rozwinąć to. No i zacząłem się zajmować owocami ze względu na ubogie, niskie klasy ziemi. Zdecydowałem się na aronię z tego względu, że jest mało wymagająca glebowo. No, mam nadzieję, że przyszłościowy kierunek, uprawa ekologiczna. Tym bardziej ludzie teraz coraz bardziej zaczynają dbać o swoje zdrowie, zdrowo się odżywiać, dbać ogólnie o przyrodę.
Akurat uprawa aronii w tym systemie ekologicznym jest dosyć chyba taką łatwą. No to jedynie problemy z chwastami, no a szkodniki atakują też?
Nie, jest dosyć odporna, wystarczy ją tylko wapnować i nie przeszkadzać. Teraz mam około ponad 40 hektarów aronii. Do tej pory oddawałem na skupy, odbierali. Zbiór jest tak samo prosty, jest mechaniczny, kombajnem, także nie ma dużo pracy przy tym, nie potrzeba ludzi do zbiorów.
A walka z chwastami?
To są tylko w pierwszych 2-3 latach, kiedy krzak jest jeszcze dosyć niski, żeby go nie zagłuszyć. Teraz są odpowiednie pierniki, chwastowniki, kiedyś to trzeba było po prostu pryskać od chwastów dwuliściennych. No i dbać na początku. Później, jak ona już jest duża, już tego nie wymaga, nie przeszkadza już jej to.
No a cięcie, ponieważ na tych lepszych stanowiskach intensywnie aronia rośnie.
Tak, zgadza się. No, przycinamy albo co roku przycinamy uszkodzone pędy i te najstarsze, albo po prostu co kilka lat odmładzamy całościowo ją, ścinamy aż do pnia i ona wtedy ładnie odmładza się sama.
Co ile lat ta produkcja jest opłacalna? Chodzi mi o sprzedaż do przemysłu.
To jest tak naprzemiennie z porzeczką. Raz jest porzeczka, jest w cenie. Za kilka lat pewnie ten znowu się obróci aronia. To jest tak co 4-5 lat kołowrotek, taki zmiana. Wcześniej było dużo nasadzeń aronii ze względu, że niska była opłacalność porzeczki. Dużo osób przerzuciło się właśnie na aronię. De facto aronia spadła. Teraz wszyscy skarczują aronię, sadzą porzeczki. To jest taka na zmianę. Niestety. Co kilka lat trzeba czekać na jakiś zysk.
A jaka jest wydajność z hektara aronii?
To różnie. U nas na tych moich terenach, można tak powiedzieć, to jest około 5-6 ton w systemie ekologicznym. No, dużo tu zależy od pogody w danym roku. Wiadomo, susza, przymrozki robią. Duże straty ostatnio są z tego tytułu. A no, nawozy też nie są tanie, także wszystko na razie się ogranicza.
Przy produkcji ekologicznej to są to chyba droższe nawozy.
Tak, bardzo. Ceny nawozów ogólnie są bardzo duże teraz, a przy takich glebach naszych to no, ciężko to wykalkulować, żeby opłacało się.
Czy na plantacjach również są uszkodzenia wyrządzone przez łosie?
Tak, przez łosie. Teraz ostatnio też przyszły do nas żuby. Są tutaj pod Sobiatynem, kręcą się, jest jedno stado.
Żubry też zjadają?
No, młode pędy. Tak samo jelenie. Nie kalkuluje się, żeby robić ogrodzenia, nie jest to jakieś... No, dobrze jest, że państwo płaci za szkody wyrządzone, głównie przez łosie, żeby...
Dlaczego pan tu się decyduje na swoje przetwórstwo tych owoców?
No, z tego względu, że teraz mamy taką koniunkturę, że owoce są tanie. Stąd pomysł, żeby przerabiać to we własnym zakresie i sprzedawać gotowy produkt. Soki, drzemy przyszłościowo.
Znajdujemy się w budynku, w którym będzie przetwórnia.
Tak, no trochę pracy było trzeba włożyć, żeby budynek dostosować do wymogów. To był budynek zwykły, gospodarczy, kiedyś była tu obora. Został przerobiony, wyremontowany, przystosowany.
Belgi są stare?
Tak, to jest wszystko stare, zaimpregnowane ładnie. No żeby miało to wygląd wszystko, no i było funkcjonalne. już maszyny są zamówione, już czekam. Wszystko dużo kosztuje, ale można się wspierać agencyjnymi programami, bo bez tego no, ciężko by było zainwestować samemu pieniądze i prasa hydrauliczna, pasteryzator, cała linia technologiczna.
Potem jeszcze się pojawi no, problem zbytu pewnie.
No na pewno nie będzie to łatwe dotrzeć do klienta, ale w dzisiejszej dobie internetu myślę, że będzie to funkcjonowało jakoś.
Jakie są zalety soku z aronii?
No sama aronia, dużo osób już coraz więcej ma już świadomość, że jest to bardzo no, zdrowotny owoc, począwszy od regulowania ciśnienia, cholesterolu.
Obniża ciśnienie.
Tak, obniża ciśnienie. Jest bardzo dobre na oczy, poprawia nam wzrok. Tutaj jest dobry klimat dla niej. Gospodarstwo cały czas się rozwija, trzeba szukać nowych kierunków w szkółkarstwie. No jest tutaj mało u nas w tym rejonie szkółkarzy. Jest to dosyć fajna forma zarobkowania i przyjemna.
Jakie krzewy pan zamierza tutaj produkować?
Aronię, porzeczkę, jagodowe głównie, jagodę kamczacką, świtośliwie na sprzedaż detaliczną w doniczkach. No głównie jak widać aronia, porzeczka, jest rokitnik, porzeczko agrest też mam. To jest żurawina. Ozdobne, to jest bukszpan, tam dalej tuje. No troszkę tak się człowiek bawi tym, no i sprawdza, zobaczymy. Plany są, żeby to rozwijać dalej, no trzeba mieć jakiś asortyment, żeby do ludzi wyjść. No jest duży problem z pracownikami, ale trzeba iść do przodu.
Nawadnia pan te szkółki?
Czy... Tak, nawadniam tylko szkółkę plantacji. Nie zawsze, bo dosyć duże to są koszta i do tej pory niska opłacalność. Przy szkółce to już trzeba. Trzeba to robić regularnie, żeby ładne krzewy mieć. Cały systematycznie ten sektor rozwijam na 3 hektarach. Jest duże zainteresowanie na sadzonki aronii. Teraz doszła mi porzeczka. Sprzedaż poszła też na kraje europejskie, z racji tego, że jesteśmy blisko Litwy i duże zamówienia idą stamtąd. Miałem klientów w tamtym roku z Poznania. No, tu będą też rośliny miododajne. No, ze względu na to, że przyrodzie trzeba pomagać. Każdy wie, że pszczoły to jest podstawa ekosystemu naszego. No i w tym kierunku też troszkę zaczynam działać. Teraz na polach tych, co są szykowane pod szkółkę, pod sadzonki, to naprzemien z roślinami miododajnymi. Tutaj w tamtym roku też mieliśmy z ODR-em takie doświadczenie. Robiliśmy łąki kwietne w uprawach jagodowych, w międzyrzędziach łąki kwietne siadliśmy.
Przecież tam jest murawa, no to jak?
No, trzeba było to zmulczować i posiać łąkę kwietną. Fajnie to wychodziło, dosyć dużo mniejsze zachwaszczenie było dzięki właśnie tym kwiatom. To są mieszanki roślinne, te łąkowe się kupuje, tam jest kilkanaście rodzajów. Tu kilku chłopaków jest jeszcze młodszych, oni tak samo interesują się tym, wchodzą w to powoli, dają się przekonać, że nie tylko owies i żyto, ale też miododajne. Mamy oprócz dobrego miodu, no to jest to pożyteczne też, dużo lepsze zapylanie roślin.
Plus taki, że są też spore dopłaty.
No tak, są do łąk kwietnych właśnie w uprawach. Są duże dopłaty, tam bodajże po 4000 nawet do hektara wychodzi. No i co cieszy oko, to pożyteczne.
Ośrodek Doradztwa Rolniczego ocenia, że w Polsce uprawia się około 70 gatunków roślin leczniczych na powierzchni około 14 tysięcy hektarów, co sprawia, że znajdujemy się w czołówce europejskich producentów roślin zielarskich. Z powodu małej ilości zarejestrowanych środków ochrony ziół najbardziej opłacalną jest produkcja ekologiczna. Dobry surowiec uzyskują Alina i Mirosław Romaniukowie, którzy w Nowokorninie koło Hajnówki od kilkudziesięciu lat zajmują się ekologiczną uprawą ziół i na mniejszą skalę owoców i warzyw. Mówi Mirosław Romaniuk.
Początkowo było to standardowe gospodarstwo, czyli powiedzmy pszenica, buraki uprawialiśmy, cukrowe, kukurydza, rzepak. Standardowe gospodarstwo. Natomiast zawsze mnie interesowały takie jakieś sprawy zdrowia, leczniczej. W związku z tym początkowo próbowałem uprawiać zioła przez parę lat w konwencji, nazwijmy to. Następnie po prostu z racji jak dbałości o zdrowie 30 lat temu zacząłem. No i wtedy z jedną z takich pozycji, które zapoczątkowały uprawę ziół, to był różeniec górski, to jest adaptogen Radiola rosa. Pozyskuje się korzeń z tego różeńca, ale to musi rosnąć co najmniej 7-8 lat, żeby to pozyskać. Jest to syberyjska roślina. No, udało mi się wtedy trochę tych sadzonek zdobyć w tych czasach. No i do dzisiaj na tyle to się rozrosło, że możemy powiedzieć, że mamy już taką małą produkcję towarową tego różeńca po 30 latach. Roślina syberyjska, czyli przyrosty roczne są nieduże, bo krótki okres wegetacji ma sama roślinka w sobie. I ona już miesiąc lipiec, to można powiedzieć, że ona zamiera. No, zboża też zamierają, ale nie burak, nie marchew, które my znamy. Różeniec górski to przede wszystkim jego zalety to ma dać energia, siła, antystresowo, koncentracja, antydepresyjnie, praca mózgu, pamięć. To są takie flagowe jego zalety, ale różeniec górski inaczej na to mówią złoty korzeń, dlatego że wachlarz tych właściwości jest tak przeogromny, że tak bezcenny. Już zacząłem też uprawiać, pamiętam na początku ostropest, ogórecznik, to były takie bardzo proste z mojego punktu widzenia uprawy, a później coraz więcej tych ziół. Co roku staram się wprowadzać coś nowego, tak żeby po prostu pouczyć się, poeksperymentować, tak żeby to nie było non-stop to samo. Kosztuje to mnie czasu, kosztuje i zdrowia, i pieniędzy, bo to nie jest tak, że coś próbujesz posiać i od razu masz oczekiwany efekt też finansowy, nazwijmy.
Na jakiej powierzchni ma pan te zioła?
My co roku mamy blisko 40 hektarów ziół. To jest co najmniej 30-35 pozycji co roku, różnych pozycji. Czyli to nie jest tak, że mamy powiedzmy 5 czy 10 hektarów danej uprawy, tylko to jest powiedzmy pół hektara, nawet czasami mniej, hektar, dwa. To są takie obszarowo kawałki danego rodzaju.
Przy tak dużym zróżnicowaniu nie gubi się pan? To chyba są jakieś specjalne mapy na każdą działkę.
Znaczy nie, no tutaj zgubicie to trudno się zgubić. To jest właśnie najfajniejsze.
Niektóre to są jednoroczne.
Niektóre to są jednoroczne, ale są też uprawy wieloletnie, ale to też przez to, że my możemy zagospodarować cały rok. Czyli jak nie ma śniegu, to my już możemy pracować i zanim jeszcze nie spadnie śnieg, to my możemy pracować i zbierać. Czy to korzenie, czy to części nadziemne danych upraw. I też chodzi o suszenie, bo przecież my, jeśli przykładowo mielibyśmy danej uprawy, nie wiem, 10-20 hektarów, no to też musieliby mieć gigant suszarnię, tak żeby to wysuszyć
w jednym
okresie albo w krótkim okresie, bo dana roślina potrzebuje, powinno się wysuszyć w krótkim okresie, powiedzmy no tygodnia.
Wszystko jest rozłożone w czasie i non-stop jest praca.
Tak, non-stop jest praca. Rozłożone i wtedy, jako że my mamy w krótkim czasie to suszymy, w odpowiednim okresie dla danej uprawy, a ten okres to zależy, kiedy dana roślina ma w sobie najwięcej tych związków cennych. Bo to nie o to chodzi, że mamy to zebrać, żeby tylko skosić i wysuszyć, tylko musimy to zebrać w takim okresie, żeby ta roślinka była najcenniejsza, jeśli chodzi o zawartość substancji czynnych, które po prostu dają nam zdrowie.
No, ale ostatnie lata to są lata suche.
Oczywiście, to są narastające problemy.
Może z niektórych ziół rezygnujecie?
Jeszcze na chwilę obecną nie ma tak, żebyśmy musieli przez tą suszę z czegoś zrezygnować, ponieważ mamy w sumie dobrą bonitację gruntów. I tutaj, gdybyśmy rzeczywiście mieli tam piątą, szóstą klasę, to niektóre pozycje nawet o tym ubiegłym 24 roku by wypadły. Po prostu by wypadły, nie przetrwałyby tych długich okresów suszy. Próbujemy już w tym momencie częściowo nawadniać nasze uprawy.
I to są głównie prace niestety ręczne plus uprawy mechaniczne.
Nie, tu chemia nie wchodzi w rachubę. Oczywiście bardzo, ale to bardzo często korzystamy z tych upraw międzyrzędzi, ale mechanicznych, czyli mamy sprzęt tak, żeby móc te międzyrzędzia czyścić. Jeśli chodzi o zbiór, no to mamy specjalistyczny taki kombajn samobieżny do zbioru właśnie ziół, tak, żebyśmy mogli daną roślinkę pozyskać, skosić na właściwej wysokości. My na samym początku już uciekamy przed tym zabrudzeniem tego zioła, bo ono jakby nie ma styczności praktycznie z ziemią. Oczywiście później w trakcie po wysuszeniu cały czas jest to cały ciąg tych różnych czynności, które mają nam tą roślinkę doczyścić do doskonałości, wręcz bym powiedział.
Jakie szczególnie zioła pan lubił uprawiać?
Rynek czasami oczekuje różnych ziół, surowców. Często te surowce występują w naturze, w stanie czy dzikim, czy naturalnym. Przenieść to na uprawy jest to zawsze bardzo trudne. Nawet na przykładzie takiej pokrzywy, która schody, na przykład chcieć zrobić ją z nasion jest bardzo trudno, także na pewno łatwiej pokrzywę wysadzać z rozłogów, skłączy, tak, z tej części podziemnej niż produkować rozsady.
Widzę, że nawet są owoce.
Poza ziołami to lefiluzjemy owoce, warzywa.
Tu jest jakby centrum waszej firmy.
No tutaj to jest miejsce, gdzie suszymy to, co mamy, ile nam moce pozwalają, ile nam prądu wystarczy, żeby wysuszyć. No i tutaj składujemy te nasze surowce, a później jak jest już potrzeba, jakieś zamówienie i na własne potrzeby, przerabiamy to w taki sposób, żeby ten surowiec stał się produktem w pudełku.
Pachnie.
Pachnie, no tak powinno być.
Co w tej chwili tu jest?
Akurat w tym momencie marchewka jest suszona.
A to, co to jest?
To jest lefilizator. Buraczki teraz robimy. Świeży, umyty produkt układamy na tacki, następnie układamy do lodówki, szokówki, zmrażamy to do minus 35 stopni i następnie układamy do takie komory lefilizatora. Proces sublimacji następuje, czyli usuwanie wody, odparowywanie wody z zamarzniętego produktu surowca, czyli tam po prostu powstaje podciśnienie, jakby próżnia, jakby ten produkt w tym lefilizatorze jakby przebywał w kosmosie, bym powiedział, czyli jakby taki w warunkach kosmosu jest, ten proces następuje, czyli zamarznięty lód odparowuje też na wymrażacze, a efektem jest wysuszony owoc czy warzywo. Proces lefilizacji jest to jakby doskonały proces, ponieważ tak jakbyśmy to przykładowo w 5 stopniach wysuszyli owoc czy warzywo jakieś, taki surowiec by czy to zgnił, czy się zepsuł, ale nigdy by nie wysechł, tak? Natomiast przez to zachowuje w sobie ten produkt końcowy wszystkie, jak powiedzmy, związki, wszystkie czynne, które posiada, witaminy, także po prostu jest jakby bardzo, bardzo zdrowy, czyli nie ubywa nic, co jest cenne. Efektem takim ubocznym jest woda. Woda, która nie smakuje, no taki jakby roztwór, bym powiedział, H2O, taki chemiczny roztwór wodoru z tlenem, autentycznie bez smaku. Proces trwa długo, 1,5 doby, czasami nawet niektóre pozycje to jest i 4 doby. Także
ile kilogramów?
To jakby wkład jest na 40 kilo, natomiast trochę mniej zawsze w to chodzi. 30.
I po tej operacji jak waga spada?
Minimum to jest 10 razy, albo i lepiej. Tyle jest wody, to jest 90%. Ponad 90% są takie owoce, które mają praktycznie tylko wodę. Trochę skórki, tej suchej masy jest bardzo mało.
Te wszystkie urządzenia chyba sporo potrzebują energii elektrycznej.
No tak, także tutaj powiedzmy jeden lefilizator to jest blisko 10 kW mocy. I tak proszę policzyć przez 1,5 doby albo przez 4 doby, jakie to tylko moc zostanie zużyta na zrefilizowanie. Zrobienie tego rzeczywiście bardzo dobrego produktu. No ale proces lefilizacji jest procesem energochłodnym.
Urządzenia polskie czy z importu?
To akurat są urządzenia polskie.
To jest burak?
Burak jest po. Możemy spróbować.
Dobry.
To są takie chipsy buraczane, które są słodziutkie, smaczne i bardzo, bardzo zdrowe.
Tutaj cebula?
Cebula czerwona. Mamy jeszcze trochę maliny właśnie zostało nam. Truskawka nam się kończy. Śliwki troszkę jeszcze mamy. Jabłka, szczypiorek lefilizowany, jagodę kamczacką. To, co nam urośnie, to, co nam da plon, próbujemy to przetworzyć. To taki produkt jest, powiedzmy, takim najzdrowszym suplementem diety.
Poza tym jest to lekkie.
No lekkie, lekkie, no bo rzeczywiście pozbawione jest zupełnie wody.
No są też bardzo popularne wśród turystów wysokogórskich, alpinistów, czy też no, w krajach polarnych.
Powiem tak, ten produkt przetrwa wieki, można by tak powiedzieć, ponieważ no, musi tylko czego pozbawić możliwości dostępu powietrza, bo nie zepsuje się, bo powiedzmy, my to sprzedajemy w słoiczkach zakręcanych, no i teraz jeśli ktoś by to otworzył i zostawił na dłuższy czas ten surowiec, on by troszkę może taki straciłby swoją chrupkość, on by się nie zepsuł. Ale gdyby taki, zakładajmy, produkt zabezpieczony, czy to w jakiejś torebce, czy jak, ale szczelny, nie papierowej, czy w słoiku, w szkle, to po prostu przetrwa bardzo, bardzo długo. Ten proces to jest jakby ma z 50 lat historii, czyli to jakby zostało zrobione na potrzeby kosmosu i te właśnie produkty dzisiaj w muzeach, czy nawet są zachowane specjalnie, te pierwsze produkty, które były wtedy zryfilizowane, one przetrwały do czasów współczesnych, no i pewnie przetrwają jeszcze no, długie, długie lata.
Wspominał pan tu o jabłoniach.
Mamy ponad 15 odmian, starych odmian, ale wyłącznie starych, na Antonówce, podkładkę posadzoną. Chodziło przede wszystkim o to, żeby te, które są letnie czy wczesne, to ich ma mniej, no bo one wtedy jakby i się długo nie przechowa. Natomiast te, które są smaczne i można je dłużej przechować, to mamy właśnie odmianowo więcej sztuk posadzonych. Oczywiście umyć i tak dalej. I później kroimy to i liofilizujemy. Jak też suszymy, bo jabłka, czy gruszki, czy śliwki wykorzystujemy też do naszych takiego produktu, jakim jest susz świąteczny. Na kompoty ludzie kupują przed Wigilią. Fajny napój z tego, kompocik można zrobić.
Akurat na stole stoi ten susz.
Akurat tak, przypadkowo tutaj stoi. Często ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że w tym suszu znajdowały się śliwki wędzone. Natomiast u nas są śliwki suszone, takie słodziutkie, śliwki, gruszki i po ugotowaniu jest tak smaczny. I oczywiście wybieramy pestki, wszystko ugotować, wypić, ale to wszystko trzeba wykorzystać, zjeść. Czy wykorzystać do ciasta?
Na pewno dużym problemem to jest zbyt zagospodarowanie surowca, bo tego jest bardzo dużo.
Mamy tutaj blisko firmę, która odbiera od nas surowiec, suszy i powiedzmy już oni to sprzedają, natomiast w jakiejś tam mniejszej oczywiście części pozyskujemy na własne potrzeby. Próbujemy to w jakiś sposób robić kosmetykę tego, czyli detals, tak żeby z jednej strony, żeby na rynku pokazać, tu bardzo ciężka praca, no ale nie ma w związku z tym czasu na oglądanie telewizji, tylko po prostu cały czas człowiek jest zajęty pracą. Ja to zawsze powtarzam, słońce wstaje, my pracujemy, słońce zachodzi, my pracujemy, natomiast w okresie tym jesień, zima, kiedy dzień jest krótszy i słońce krócej świeci, ale musimy też pracować i po zachodzie słońca. Jeśli chodzi o tą logistykę, no to
targi,
tak. Ten detal zaczęliśmy już tak ponad rok temu. No jeździmy bardzo dużo po targach, czyli od lutego poczynając do świąt bożonarodzeniowych jeździ się po targach. Konkurencja jest zawsze dobra, bo ona motywuje, ona też kreuje nowe pomysły. I kto by co nie robił, to można współpracować.
A przemysł farmaceutyczny?
Przemysł farmaceutyczny, tak, bo poprzez firmy, które skupują nasze produkty, to też trafiają do właśnie do przemysłu farmaceutycznego. No a jak u nas będzie ta sprzedaż, czy my bezpośrednio będziemy to czynić, no to jeszcze przed nami.
Odwiedziliśmy dwa gospodarstwa ekologiczne. Artura Bieleckiego w Sobiatynie w gminie Milejczyce i Aliny i Mirosława Romaniuków w Nowokorninie koło Hajnówki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.